Żadnych marzeń, panowie. 14 października 2008.00. Budowanie systemu zarządzania wiedzą należy zacząć od platformy wymiany myśli i doświadczeń. W ten sposób dajemy narzędzia do tworzenia nowej wiedzy, jak również przechowywania już zdobytej. Budowanie systemu zarządzania wiedzą należy zacząć od platformy wymiany myśli i doświadczeń. W ten sposób dajemy narzędzia do tworzenia nowej wiedzy, jak również przechowywania już zdobytej. Można by sądzić, że złoty okres dla zarządzania wiedzą przeminął, zanim na dobre się rozpoczął. Przesłanki dla takiego stwierdzenia są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, koncepcja zarządzania wiedzą zamiast okrzepnąć i wykrystalizować się, przynajmniej w zakresie definicji i określenia zakresu kompetencji, staje się coraz bardziej rozmyta. Patrząc na lawinowo wydawane w ostatnich latach publikacje, można by uznać, że zarządzanie wiedzą zostało uznane za ogół procesów w jakikolwiek sposób związanych z przepływem danych i informacji w przedsiębiorstwie, od administracji bazą danych, poprzez klienta poczty elektronicznej, aż po narzędzia workflow i systemy ERP. A przecież nie dalej jak 5 lat temu wydawało się, że zakres zarządzania wiedzą jest dość wyraźnie określony, a podwaliny pod teorię położyły takie dokonania, jak model niemieckiego zespołu G. Propsta, S. Rauba i K. Romharta oraz japońska koncepcja tworzenia i konwersji wiedzy, tak zwany model SCI. Z drugiej strony, zarządzanie wiedzą przestaje już być takim chwytliwym hasłem w związku z rozwojem komercyjnych narzędzi informatycznych. Jeszcze 2-3 lata temu mianem systemu zarządzania wiedzą określano prawie każdy system, który miał do czynienia z przepływem informacji lub dokumentów. Było to hasło, które zapewniało zainteresowanie klientów. Dziś coraz rzadziej firmy odwołują się do tej etykiety. Wraca do łask zarządzanie informacją, jak w przypadku Rodan Systems, czy po prostu uszczegółowienie oferty funkcjonalnej, jak w przypadku SAP Polska, systemy CRM, ERP, PLM, SCM, SRM. Dlaczego zarządzanie wiedzą przestało być modne? Dlaczego ta wczesna fala entuzjazmu minęła? Może po prostu zarządzanie wiedzą nie wydało, jak niektórzy oczekiwali, cudownych plonów w postaci narzędzi, które zapewnią firmom bezustanny, niemal darmowy dopływ wiedzy z zewnątrz internetu, czy też jej ekstrakcję z głów pracowników, którzy okazali się odporni na wysysanie z nich wiedzy ukrytej. Prawdopodobnie też wielu przedsiębiorców zraziło się do hasła zarządzanie wiedzą, wdrażając u siebie jeden z dedykowanych systemów, który zamiast usprawniać pracę poprzez zapewnienie możliwości dzielenia się wiedzą, stworzył obowiązek żmudnego wypełniania formularzy, zapisywania korespondencji itd. W zamian właściwie nie zaoferował pracownikom niczego. Mimo tego, nie należy sądzić, że zarządzanie wiedzą przeminie jak niejedna tymczasowa koncepcja. Zarządzanie wiedzą to konieczność w czasach, kiedy informacji jest nadmiar, a tylko naprawdę wartościowa wiedza zapewnia przewagę konkurencyjną. Trzeba jednak spojrzeć realistycznie na zadania, które przed nami stawia zarządzanie wiedzą. Można by tu przytoczyć słynne i przykre Polakom słowa cara Aleksandra i żadnych marzeń, panowie. Żadnych marzeń. Zarządzanie wiedzą to przede wszystkim ciężka, menedżerska praca i sukcesywne dostosowywanie do realnych potrzeb narzędzi informatycznych. S. 127770 systemy pełne wiedzy. Jednym z najsilniej rozwijanych kierunków badań nad rozwiązaniami informatycznymi związanymi z wiedzą jest wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe, algorytmy ewolucyjne, sieci neuronowe, logiki wielowartościowe i tym podobne do budowy systemów wspomagania decyzji. Mamy już techniczną możliwość tworzenia takich narzędzi. Problem w tym, skąd wziąć dziedzinowe bazy wiedzy niezbędne do takich systemów. Wyobraźmy sobie narzędzie wspomagające pracę bankowca, który jest odpowiedzialny za przyznawanie kredytów. System ekspertowy ma zapewnić mu wsparcie w podejmowaniu decyzji. Na podstawie dostarczonych danych o kliencie dokonać diagnozy zdolności kredytowych. Aby taki system stworzyć, oprócz jego oprogramowania należy zbudować bazę wiedzy, w której zapisane zostaną reguły pozwalające interpretować rzeczywistość. Przykładowo, jeśli klient F zarabia miesięcznie 10 tysięcy złotych i posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, jeśli dodatkowo nie ma obecnie żadnego innego kredytu, a jego historia płatności rat jest nienaganna, wtedy THN, jego zdolność kredytowa jest dobra. System będzie sprawny i pomocny, jeśli zbiór reguł pozwoli zdiagnozować każdy przypadek, a do tego poziom szczegółowości pozwoli na określenie wysokości kredytu. Zbudowanie bazy wiedzy wiąże się z ogromnym nakładem pracy, w dodatku pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby w tym czasie obsłużyć wielu klientów. Kontakt z prawdziwym ekspertem jest więc często mocno utrudniony. Wtedy inżynierowie wiedzy pracownicy, których rolą jest pozyskiwanie koniecznej wiedzy dziedzinowej i implementacja jej w strukturę systemów informatycznych, zmuszeni są korzystać z innych źródeł, literatury, internetu, norm, dokumentów dostępnych w przedsiębiorstwie, Często wiedza taka znajduje się w organizacji, ale w formie zupełnie nieustrukturalizowanej i przez to praktycznie nieprzetwarzalnej przez maszynę. Każdy dokument musi być wtedy przetworzony przez człowieka, zanim jego zawartość będzie mogła być wykorzystana. S. 127771 jajkoczykura? Oczywiście. W wielu, jeśli nie w większości, przedsiębiorstwach trudno zautomatyzować proces wspomagania decyzji ze względu na różnorodność problemów, z jakimi co dzień zmagają się pracownicy. Niemniej jednak i oni często potrzebują zaczerpnąć fachowej pomocy. Od czego więc zacząć budowanie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania wiedzą? Od stworzenia procedur gromadzenia wiedzy, wzbogacenia kultury organizacyjnej w zwyczaju upowszechniania w ustalonej formie, opisów doświadczeń zawodowych czy też od stworzenia repozytorium wiedzy? Rzut około na model zarządzania wiedzą zaproponowany przez profesora Probsta i jego zespół pozwala zauważyć, że wszystkie procesy zarządzania wiedzą są ze sobą powiązane i tworzą cykl zapewniający w efekcie sukcesywny rozwój wiedzy organizacyjnej. Żeby zdobywana przez pracowników wiedza mogła zostać skodyfikowana w sposób umożliwiający efektywne rozpowszechnianie wśród innych pracowników czy przyszłe wykorzystanie np. do wspomagania decyzji, należy zaprojektować odpowiednią infrastrukturę, dać narzędzie umożliwiające zapisanie wiedzy. Dopiero wtedy można liczyć na to, że pracownicy zachęceni w odpowiedni sposób, często sama konkurencja w tworzeniu najlepszych praktyk, mobilizuje zespół do dyskusji na temat swoich osiągnięć, stworzą warunki do rozwijania wspólnych rozwiązań. Innymi słowy, należy zacząć od platformy wymiany myśli i doświadczeń. W ten sposób dajemy narzędzia do tworzenia nowej wiedzy, jak również przechowywania już zdobytej. Wydaje się, że najlepiej spełniającym te wymagania narzędziem jest portal korporacyjny wyposażony w odpowiednie funkcjonalności dające możliwość publikacji artykułów przez pracowników, oceny ich, dyskusji na ich temat. Portale takie znane są nam z internetu, fora internetowe, Wikipedia, blogi i inne portale społecznościowe. Jak widać, cieszą się one dużą popularnością. Co zrobić, by nasz firmowy system zdobył taką popularność wśród pracowników? Wymiana w praktyce. Ludzie chcą zazwyczaj przebywać tam, gdzie inni ludzie. Źle czujemy się samotnie. Obecność innych osób w jakimś miejscu jest potwierdzeniem słuszności naszej decyzji o znalezieniu się w tym samym miejscu. Słaby klub to taki, w którym nie ma wielu imprezowiczów. Dobry klub jest zazwyczaj zatłoczony i to właśnie przyciąga jeszcze większą ilość ludzi. Kiedyś wędrowni Skandynawowie stawiali na najodleglejszych krańcach swych podróży kamienne posążki. Robili to po to, by ich następcy poczuli się raźniej, wiedząc, że dotarł tu także ktoś przed nimi. Ta potrzeba widoczna jest też w systemach informatycznych. Jeśli z systemu korzystają inne osoby, to prawdopodobnie jest w nim coś, co znaleźli dla siebie. Zachęca nas to do jego eksploracji. Wbrew pozorom, informacje o ilości zalogowanych użytkowników mogą być pomocnym narzędziem w budowaniu zaangażowania użytkownika. W systemach Wiki publikuje się na stronach startowych ostatnie pozycje z rejestru zmian oraz z listy nowo utworzonych stron, by pokazać, jak bardzo system jest wykorzystywany i jak rozbudowuje się treść. Anonimowość może zachęcać do ujawniania swoich emocji, jak choćby na forach internetowych, ale z pewnością nie zachęca do ciężkiej pracy, kto nas nagrodzi, skoro jesteśmy anonimowi, i dzielenia się pomysłami. W systemach dzielenia się wiedzą zachęcenie użytkowników do rejestracji pod swoim nazwiskiem jest jednym z ważniejszych zadań, chociaż nie musi to być wymagane. Rejestracja w systemie jest autonomiczną decyzją użytkownika. Po zarejestrowaniu użytkownik zaczyna pracować na swój dorobek. System przy każdej rozbudowie bazy wiedzy pokazuje link do autora. Pozwala to zarówno dyskutować o zmianach z autorem, jak i nagradzać za trafne pomysły oraz uwagi. Użytkownicy wykazują tendencję do silnego przywiązywania się do swojego profilu po przekroczeniu pewnej masy krytycznej zgromadzonych informacji. Chcąc zaangażować użytkownika, można ułatwić mu import danych do jego profilu z innych źródeł. Jeśli użytkownik jest autorem kilku artykułów w formacie milisekundy Office, to umożliwienie mu szybkiego zaimportowania ich do swojego profilu przyspieszy budowanie zaangażowania. W momencie, gdy wokół zaimportowanych artykułów rozpocznie się dyskusja, użytkownik stanie się bardzo zmotywowanym, aktywnym uczestnikiem społeczności wymiany wiedzy. Korzystamy tutaj z wzorców zachowań, które dotychczas sprawdziły się w systemach takich jak serwisy blogowe. Sprawdzanie komentarzy pod własnymi wpisami staje się dla niektórych ich użytkowników pierwszą rzeczą, jaką robią po przebudzeniu. Budowanie własnej wartości i poddawanie jej ocenie jest jednym z najlepiej działających mechanizmów budowania lojalności. Moje, Mojsze i Najmojsze to tytuł grupy linków na blogu jednego z uznanych twórców serwisów www. Tytuł ten dobrze pokazuje, jak społeczności traktują oprogramowanie. Pierwszym odkryciem jest to, że zaangażowani użytkownicy traktują system jak własny. W gruncie rzeczy mają rację, to oni tworzą jego najważniejsze elementy, czyli treść. Musimy więc pamiętać, że skoro system jest u użytkowników, a nie nasz, to większość dotyczących go zmian powinna wychodzić właśnie od użytkowników i być z nimi konsultowana. Na forum.gazeta.pl zdarzają się bunty użytkowników, masowe przejścia na konkurencyjne fora, tylko dlatego, że pewne decyzje zostały podjęte przez redakcję arbitralnie. Jednocześnie warto zauważyć, że ta największa społeczność for w Polsce powstała dzięki głębokiemu zrozumieniu użytkowników i współdziałaniu z nimi. Gazeta.pl posiada społecznych moderatorów, którzy jako wolontariusze opiekują się forum, co może być bardziej nasze. Ponadto, co sami stworzyliśmy, warto dać społeczności możliwość aktywnego współtworzenia narzędzia. Oprogramowanie Wiki cieszy się taką popularnością m.in. dlatego, że nie narzuca użytkownikom z góry zadanej struktury. Niestety, ta elastyczność Wiki objawia się też, jak mawiają użytkownicy, wielką, białą przestrzenią. Wdrożone oprogramowanie nie daje wielu wskazówek, jak można je wykorzystać w budowaniu firmowej bazy wiedzy z potrzeby ucywilizowania Wiki, przystosowania do potrzeb związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwach. Powstało oprogramowanie takie jak Confluence, Social Text czy Business Wiki. W tym ostatnim przypadku ważne było również dostosowanie rozwiązań Wiki do specyfiki biznesu. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane na wielu polach działalności biznesowej w firmach.